Szlachetne zdrowie.
Dziś w audycji gośćmi są docent Alina Kołakowska, kierująca kliniką neurologii, profesor Zenon Mariak, kierownik kliniki neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego, a także studentka medycyny Paulina Werel. Już powiedzieliśmy o tym, że złotą godziną, właściwie są 4,5 godziny złote, żeby rozpocząć leczenie trombolityczne, czyli rozpuszczające ten zakrzep, który gdzieś tam blokuje przepływ krwi. No ale czy wszystkim można podać to leczenie?
Nie, no oczywiście nie wszystkim można podać to leczenie i tutaj decyduje nie tylko sam czas, są również inne przeciwwskazania. No, przede wszystkim nie można podać pacjentowi z udarem krwotocznym, ani z innymi krwotokami, bądź też pacjentom obciążonym stanami, chorobami, bądź też stanami predysponującymi do takiego krwawienia.
Na przykład nadciśnienie.
Tak, nadciśnienie powyżej pewnych norm, jeżeli jest skok ciśnienia, nie możemy podawać. Musimy najpierw obniżyć ciśnienie, a to nieraz może spowodować na przykład przekroczenie okna czasowego, tak?
Czyli 180?
185 na 110, jeżeli przekracza ciśnienie, czyli 185 skurczowe, 110 rozkurczowe. Musimy najpierw obniżyć ciśnienie, zanim podamy lek. Podobnie pacjentom z zaburzeniami glikemii, jeżeli jest hipoglikemia, bądź też hiperglikemia, należy ją najpierw wyrównać, żeby nie przekraczała pewnych norm.
Są ograniczenia, oczywiście te zdrowotne, ale ja bym bardzo liczył na to, że być może słucha nas ktoś z osób decydentów lokalnych lub ponadlokalnych i chcę podkreślić, że to jest problem w dużej mierze logistyczny, to jest problem w dużej mierze organizacji systemu. My takiego systemu nie mamy. On w ogóle w Polsce nie występuje, takiego wczesnego reagowania na udar, chociażby takiego jak na początku lat 2000 został wprowadzony w leczeniu zawałów serca, że pacjent natychmiast trafia do ośrodka referencyjnego, nie smędzi się po powiatach, po jakichś małych szpitalikach, po jakichś miejscach, gdzie nie ma właśnie tych osób chociażby, które rozpoznają, chociaż nawet mogą mieć tomografię komputerową, tylko pacjent, jeżeli jest podejrzany o udar, ma trafić natychmiast do ośrodka takiego, jak na przykład nasz szpital kliniczny, gdzie wyposażony jest we wszystko, w specjalistów, fachowców, oni orzekną. To już nie musimy jakby w szczegóły wchodzić, ale musi być selekcja. To jest jak pole bitwy. Ostra selekcja idzie i pewnym osobom możemy pomóc, innym nie możemy pomóc.
No właśnie, tutaj jest moje pytanie. W którym momencie i na podstawie czego decyduje się o tym, że możemy zastosować takie leczenie lub inne?
Ja bym nie uważał, że to musi być tutaj dyskutowane na antenie kto, co i jak. Tylko po prostu chodzi o to, że ten system, czyli to leczenie, o którym tutaj pani docent mówiła, ono nie zadziała, jeżeli nie będziemy mieli systemu dostarczania pacjentów natychmiast, tak jak się helikopterem zawały serca dostarcza do szpitala klinicznego, gdzie się natychmiast odtyka tętnicę, to samo musimy robić z pacjentami po udarze.
No dobrze,
ale pacjenci powinni przyjeżdżać do tego szpitala, tylko proszę zobaczyć, ile mamy rocznie udarów. Na pewno ponad 1000. Prawda?
W naszym województwie? Tak. W naszym województwie mamy ponad 2000.
Ponad 2000.
Udarów.
I proszę sobie wyobrazić, że 2000 chorych przyjedzie do szpitala klinicznego. Co trzeciemu, co czwartemu podamy ten lek, co robimy z tą resztą? On przecież zostaje w tym szpitalu. My nie mamy co z nim zrobić. Helikopter go z powrotem nie zabiera. My się zatykamy po 2 dniach. Nie ma takiego ciągu jakby dla tych pacjentów, bo tym, którym pomożemy, to naprawdę jest cud mniemany. Myśmy zrobili kilka już takich operacji z udrożnieniem bezpośrednim naczynia. Pierwszą chyba bodajże w 2003 roku, czyli kilkanaście lat temu. To jest cudowne ozdrowienie. Pacjent w ciągu kilku godzin mija niedowład, pacjent mijają zaburzenia przytomności, pacjent po 2-3 dniach idzie do domu, tak jakby nie miał choroby.
Ale jakiej liczbie takich pacjentów
o
tak
to właśnie
pomóc?
Chodzi, że jak nie mamy systemu, to my możemy pomóc incydentalnym pacjentom, tym, którym się udało, którym wcześniej zauważono, który ktoś odpowiednio pokierował tego pacjenta, że trafił akurat do takiego ośrodka jak nasz. Natomiast jak nie będziemy mieli systemu dostarczania i odbierania tych pacjentów z powrotem gdzieś do innych ośrodków, nawet do jakichś udarowych, które są na przykład w innym miejscu w Białymstoku, to wszystko nie zadziała i to
poza
nie
kliniką,
będzie funkcjonowało.
Gdzie jeszcze udary są leczone w Białymstoku?
Może mamy centra udarowe, 3 w Suwałkach, w Łomży i w Białymstoku, to nie znaczy, że wszędzie tam jest dostępna ta nowa metoda, o której mówiła tutaj pani docent, czyli tego odblokowania naczynia.
To co pan robi?
Ja jestem neurochirurgiem, ja nie chcę się bawić w niuanse, tylko tak, kwalifikuje się do dotykania naczynia, jest czasowo i zdrowotnie odpowiedni ten pacjent. Nawet niech to będzie 30% tych pacjentów, to będzie to gigantyczny sukces, bo my w tej chwili mamy tak, że oni w większości albo umierają, albo wychodzą z ciężkimi niedowładami i z ubytkiem funkcji. A tu jest wielki potencjał do wywojowania pewnej liczby pacjentów z tych udarów, którzy naprawdę pięknie wyjdą.
To żeby teraz to tak podsumować jednym prostym zdaniem. Potrzebny jest zespół.
Tak. Nie. Tak. Nie, zespół oczywiście, bo to oczywiście, żeby wystrzelić, to jest potrzebna armata, ale jeszcze jest potrzebna szereg innych rzeczy, żeby wystrzelić, bo jak kulek nie dowiozą, to też nie wystrzelimy. Wobec tego to jest oczywiste, że zespół jest potrzebny, ale jest potrzebna organizacja, logistyka, tego się nie da zrobić bez władz wojewódzkich, bez udziału Uniwersytetu Medycznego, programów odpowiednich. Ja powiem tylko tak, myśmy ten pierwszy zabieg wykonali w 2003 roku, to poszło po Polsce, że ojej, tutaj wykonano. Nie będę mówił, nic się nie stało. I dopiero po 15 latach, tak się składa, że ja jestem członkiem Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk i pół roku temu była dyskusja, co tu w Polsce zrobić, żeby przystąpić do takiego leczenia tych udarów. Jesteśmy za światem co najmniej 15 lat jako Polska, a jako Białystok oczywiście też nie jesteśmy w czołówce. I naprawdę to jest olbrzymie zadanie. I naprawdę to jest misja. I naprawdę coś możemy zrobić. Tylko to nie zrobi tego ani sama pani docent, ani ja nie zrobię. Jak ktoś do mnie przypadkowo trafi, to taki zabieg możemy wykonać, jak wpadnie w to okienko terapeutyczne, ale co się dzieje z resztą, tego nie wiemy.
Czyli ludzie, jest to tylko przypadek, tylko szczęście.
Tylko szczęście, że ktoś trafił jeszcze w porę, w czasie i trafił tam, gdzie powinien trafić,
no
gdzie
właśnie,
wszyscy powinni trafić.
Staramy się, żeby to nie był tylko przypadek, prawda? Mhm. Ale zgadzam się tu w 100% z panem profesorem, że potrzebne są pewne rozwiązania systemowe, aby to leczenie udaru poprawić. Pan profesor wspomniał o leczeniu interwencyjnym, które jest naprawdę incydentalne, ale nadal my bardzo daleko pozostajemy w tyle, nawet poza innymi regionami kraju, jeżeli chodzi o leczenie farmakologiczne, trombolityczne, to właśnie, które możemy podać w każdym praktycznie oddziale udarowym, to jest dożylne podanie leku.
Tak, bo może nie wszyscy to rozumieją, ja jeszcze tak postaram się może wyjaśnić. Ten lek, który rozpuszcza, możemy podać dożyły, on wtedy krąży w całym organizmie, ale w tej tętnicy osiąga niskie stężenie.
A wy podajecie
bezpośrednio? A my podajemy albo bezpośrednio do tętnicy, lub ostatnio, i raczej taki się kierunek preferuje, wprowadza się do tej tętnicy cewniczek odpowiednie urządzonka, które ten skrzep po prostu mechanicznie usuwają.
Wysysa się.
Tak, usuwa się go, wysysa. I raczej w tym kierunku teraz idziemy.
Tak, i to ostatnio jest takie właśnie leczenie komplementarne, ponieważ w Polsce nie ma co prawda jakichś sztywnych założeń, jak to leczenie ma przebiegać, ale zgodnie na przykład z wytycznymi amerykańskimi Towarzystwa Kardiologicznego i Udaru Mózgu, zalecane jest jak najszybsze podanie leku trombolitycznego dożylnie, a w przypadku, kiedy nie dochodzi do udrożnienia naczynia, w przypadku niedrożności dużych tętnic, tak jak tętnica środkowa mózgu, niestety często nie dochodzi, wtedy interwencyjne leczenie wewnątrznaczyniowe, czyli trombektomia, usunięcie po prostu mechaniczne skrzepu.
Skoro w Polsce rocznie udar mózgu dosięga około 70 tysięcy osób, z czego aż 30 tysięcy ludzi umiera w ciągu miesiąca.
To są straszne wskaźniki, nie powinno tak być już w XXI wieku,
który jest. Pozwolę sobie powiedzieć, że może nie jest aż tak źle, bo w ciągu, według map potrzeb, które powstały aktualnie, śmiertelność w ciągu 30 dni w udarze niedokrwiennym waha się od 11 do 19%, ale to prawda, że w ciągu roku umiera już około 30%.
My jeszcze nie mamy potem rehabilitacji odpowiedniej, takiego systemu opieki nad tymi, którym się udało ujść z życiem z tego ostrego okresu.
Czyli zacznijmy od tego. Potrzebne jest błyskawiczne rozpoznanie, co właśnie starają się uświadomić studenci poprzez film Pokaż dziadkom, którego ścieżkę dźwiękową emitowaliśmy. Coś jeszcze będziecie robić, żeby uświadamiać?
Tak, a więc z naszej uczelni kreatywny diagnosta laboratoryjny organizuje akcję prozdrowotną z okazji Dnia Babci i Dziadka 21 stycznia od godziny 10 do 16 w Galerii Białej i również studenckie koło naukowe przy Klinice Neurologii będzie tam miało swoje stoisko, gdzie będziemy czekali z materiałami informacyjnymi na temat udaru niedokrwiennego mózgu oraz z materiałami i poradami na temat rehabilitacji po udarze, na temat żywienia oraz ćwiczeń funkcji poznawczych, jak również lekarze z kliniki neurologii będą pełnili dyżur przez kilka godzin.
Czyli jeżeli ktoś chce sprawdzić, dowiedzieć się więcej, to 21 do Galerii Białej i tam można będzie się spotkać. Dobrze powiedziałem.
Tak, serdecznie zapraszamy.
Właśnie, to jest jedna rzecz, czyli świadomość. Druga rzecz to logistyka, o której pan profesor wspomniał, czyli stworzenie...
Czynnik, na który nie mamy wpływu, akurat tak. Do tego bym zaliczył na
nie
dzień dzisiejszy.
Na wpływu,
do
tych czynników, ale ktoś na może nie mamy mieć wpływ, żeby powstał taki...
Pan ma największy wpływ i dzięki, że pan nas zaprosił, bo już właśnie głosimy, co powinniśmy
żeby
zrobić.
Stworzyć takie miejsce, które pozwoli natychmiast skierować tego pacjenta, który się nadaje do leczenia neurochirurgicznego, do kliniki pana profesora Mariaka.
Znaczy my mamy nawet taki oddział neurologii inwazyjnej. To jest bardziej neurologia inwazyjna niż neurochirurgia. Dlaczego musi być za tym neurochirurg? Dlatego, że czasami udar niedokrwienny przekształca się w krwotoczny i wtedy musi natychmiast wkroczyć neurochirurg. Dlatego nie leczą tego neurolodzy, ale neurochirurg jest tutaj tak jakby w tle.
Neurologia inwazyjna to jest takie pogranicze w zasadzie. Neurologii, neurochirurgii i neuroradiologii. Musimy powiedzieć o kolegach neuroradiologach. Są to radiolodzy specjalizujący się w zabiegach wewnętrznych. I to oni właśnie umieją wejść do odpowiedniego naczynia i dokonać jego udrożnienia.
I powiem że szczerze, że to są naprawdę ci nasi koledzy na bardzo wysokim poziomie, bym powiedział światowym, nawet nie ogólnopolskim wysokim.
No i jeszcze pozostaje czas po... przeprowadzeniu zabiegu, czy wprowadzeniu tego wstępnego leczenia, czyli rehabilitacja.
On
czy...
nie może pójść potem w czarną dziurę, gdzieś tam leżeć na kozetce u siebie w jakiejś wsi, bo to z tego
oczywiście.
Wszystkiego po prostu nic nie będzie i nawet najwspanialej dokonane te pierwsze czynności ratujące życie po prostu zostaną zniweczone.
Tak. Jeżeli nie będzie dalszego właściwego postępowania...
A w tej chwili takiego czegoś nie ma.
No duże są braki. Nie możemy powiedzieć, że całkowicie nie mamy neurorehabilitacji, ale niestety jest tutaj straszny niedobór miejsc i możliwości.
Bo jeżeli taki ośrodek miałby działać, to on musiałby mieć dużą przelotowość, więc pacjent po interwencji musiałby być tam gdzieś przekazany. A rehabilitacja nie weźmie pacjenta z porażeniem połowiczym, bo oni nie mają w ogóle, dopiero jak będzie miał niedowład, mogą tam usprawniać, on będzie chodził, to dopiero jest pacjentem na rehabilitację tą, którą tak właściwie w większości dzisiaj działają. Więc tu potrzeba jeszcze innych oddziałów, takich bardziej neurologiczno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, tak bym powiedział.
Z tego, co państwo mówią, widzę, że jest dużo jeszcze do zrobienia, ale cieszę się również z tego, że młodzież, która kończy studia, już zaczyna jakby pracować na siebie, żeby
tak,
mniej mieć roboty w tej inwazyjnej, czy tego gwałtownego podejmowania działań, lepiej przygotować ludzi do tego, że jednak udary są. 0,5% populacji ludzkiej ma udary mózgu. I to trzeba wiedzieć,
tak,
po prostu
tak,
trzeba
prawda.
Wiedzieć.
To jest bardzo piękne właśnie, chciałabym to podkreślić, że nasi studenci są ludźmi tak kreatywnymi, mającymi takie ambicje i jednocześnie taką chęć niesienia pomocy. Naprawdę jest to godne podkreślenia i bardzo optymistyczne.
Weszli czujnie w bardzo taki... trafny punkt i w taką dziedzinę, która rzeczywiście jest fajna i przyszłościowa.
Miejmy nadzieję, że przyniesie to skutek, jeśli chodzi o przede wszystkim świadomość. Moimi i państwa gośćmi byli doktor habilitowany nauk medycznych Halina Kułakowska, kierująca kliniką neurologii. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję bardzo.
Profesor medycyny Zenon Mariak, kierownik kliniki neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Dziękuję, pozdrawiam i liczę, że ktoś z decydentów słuchał i się dowie o tym.
A także Paulina Werel, studentka 5 roku medycyny. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo.
Te audycje i wszystkie archiwalne z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na stronie internetowej Radia Białystok, a jeśli chodzi o sugestie tematów kolejnych, proszę przesłać na adres mailowy wfilipowicz@radio.białystok.pl, a za chwilę w studiu Andrzej Ryczkowski i popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.
Szlachetne zdrowie.